studiu Gerard Sawicki.
Dobry wieczór.
Dziennikarz, badacz pradziejów, popularyzator wiedzy o prehistorii i zdolnościach adaptacyjnych naszych przodków, a także zapalony obserwator ptaków. Między innymi, bo tych fascynacji jest więcej.
No tak, jest ich rzeczywiście bardzo dużo i one się jakoś tam ze sobą wiążą, chociaż na pozór wydają się bardzo od siebie odległe.
Wśród dziedzin, którymi się pan interesuje, jest także survival. Mhm. I o to, co się pod tym pojęciem kryje, zapytałam mieszkańców Warszawy.
Może kojarzy mi się z lekiem lub z jakimś składnikiem jedzenia.
Gazetą o tematyce modowej, zdecydowanie dla kobiet. Albo survival. Samochód, fajna była nazwa dla samochodu.
Jakiś lek.
Coś takie na przetrwanie.
Survival kojarzy mi się z takimi prawdziwymi mężczyznami, którzy tarzają się w błocie, biegają, mają karabiny, budują szałasy i to sprawia im wielką przyjemność i robią sobie jeszcze takie znaki indiańskie na twarzy, żeby nie zostali rozpoznani w lesie.
A to nie tak się wymawia. Wymawia się survival. To jest przetrwanie. Mi to się kojarzy z takimi specjalnymi przedsięwzięciami promocyjnymi albo integracyjnymi dla pracowników albo dla klientów, gdzie oni jadą, przebywają w ciężkich warunkach, w trudnych warunkach i muszą na przykład pokazać, jak z niczego zapalić ogień albo jak napić się na pustyni.
Teraz taki zakręcony nie powiem pani, naprawdę.
Jakaś zabawa chyba.
No jak słyszeliśmy kilka definicji, zanim się do tego, co usłyszeliśmy, odniesiemy, powiedzmy może o nazwie. Bo rzeczywiście powiedziałam survival i jest to spolszczona nazwa,
oczywiście,
ale słowo pochodzi
coraz więcej obcych słów wnika do naszego języka i absolutnie uprawnione jest to, żeby wymawiać je po polsku.
Po polsku. Survival od angielskiego survive, czyli przeżyć, przetrwać, przetrzymać.
No właśnie, i to tłumaczy, co to tak naprawdę jest, ten survival.
Nie jest to marka samochodu, ani pismo dla kobiet.
Ale wiele z tych definicji, które usłyszeliśmy, które były bliskie prawdy, również nie do końca oddawały właśnie pełną prawdę o survivalu.
No właśnie.
Również to, co powiedział ten pan o umazanych w błocie facetach.
No to ja się teraz przyznam do czegoś, bo moje pierwsze skojarzenie, kiedy słyszę słowo survival, jest takie. Grupa ludzi, raczej mężczyzn, którzy zrzucają korporacyjne uniformy, krawaty, wyjeżdżają w głusze i tam pozbawieni GPS-ów, telefonów komórkowych, no ulubionych swoich gadżetów, walczą o przetrwanie. I tu stawiam cudzysłów, no bo przecież wiadomo, że ta zabawa kiedyś się skończy, że za dzień albo dwa przyjedzie po nich samochód i zabierze znowu do cywilizacji. Tak jest? Czy to stereotyp?
Jest to oczywiście jakiś stereotyp, chociaż rzeczywiście takie integracyjne obozy przetrwaniowe są organizowane. Myślę, że one rzeczywiście ćwiczą charakter i integrują ludzi, którzy biorą udział w takiej zabawie. Ale tak naprawdę survival, czyli szkoła przetrwania, to jest bardzo poważne zajęcie. Jest wiele odmian tejże szkoły przetrwania. I możemy porozmawiać o korzeniach. Skąd to się w ogóle wzięło? Jeżeli ograniczymy się do czasów współczesnych, no to trzeba tych początków szukać gdzieś w momentach, kiedy narodził się scouting, na przełomie XIX-XX wieku. Sir Robert Baden-Powell, który tworzył scouting w Wielkiej Brytanii, no i Ernest Thompson Seton, który uczynił to w Stanach Zjednoczonych. To oni stworzyli podstawy takiej umiejętności bytowania w lesie. Seton stworzył coś, co nazywa się woodcraftem, leśnym junactwem czy leśnym rzemiosłem. Czyli są to umiejętności, które pozwalają nam bez niczego, bez żadnych narzędzi stworzonych przez cywilizację techniczną radzić sobie w lesie, w dzikiej przyrodzie.
Jak się ma ten survival, o którym pan mówi, ten stworzony przez Anglików, do tego, co mamy dzisiaj?
No, tu warto może jeszcze wspomnieć o tym, co sprawiło, że nastąpił taki renesans survivalu. Mhm. Myślę, że były to firmy Orambo. Z tym, że one pokazywały jedną z odmian, taki militarny survival, który swoje korzenie zresztą też ma w dość odległych czasach, dlatego że w początkach cywilizacji przez Europejczyków Ameryki Północnej Robert Rogers stworzył oddziały rangersów. Byli to tropiciele, traperzy, którzy właśnie potrafili sobie doskonale radzić w lesie i wykorzystywali te umiejętności w czasie wojny, warunkach militarnych. Były to wojny Brytyjczyków z Francuzami i Indianami w XVIII wieku.
A kiedy mówimy o tym współczesnym survivalu, to czy jest jakiś taki kodeks zachowań obowiązujący? Czy wiadomo, co wolno, a czego nie wolno? Czy trzeba mieć jakieś specjalne przygotowanie, sprzęt? Czy może raczej wręcz przeciwnie, trzeba sobie, to na tym polega, że trzeba sobie radzić bez żadnych cywilizacyjnych udogodnień?
Nie ma reguły. To zależy, jaką odmianę tejże szkoły przetrwania chcemy poznać. Myślę, że jeżeli podchodzimy do tego bardzo poważnie, to powinniśmy nauczyć się wszelkich umiejętności, które pozwalają radzić sobie w dzikiej przyrodzie, tych, z których korzystali również nasi przodkowie w najdawniejszych czasach, wtedy, kiedy nie posiadając kłów, pazurów, musieli sobie radzić z dziką, tą najdzikszą przyrodą. Ale oczywiście, jeżeli chcemy, żeby te umiejętności, ten survival był efektywny, pomagał nam, nie powinniśmy się ograniczać tylko do tego, ale również korzystać z tych najnowszych osiągnięć survivalu, nawiązujących oczywiście do tego, co wymyślono już bardzo dawno. Są przecież takie współczesne krzesiwka, które lepiej zdają egzamin w ekstremalnych warunkach, kiedy na przykład jesteśmy przemoczeni, kiedy nie mamy zapalniczki, ale mamy na przykład właśnie takie współczesne krzesiwo i wtedy możemy rozpalić ognisko, wysuszyć mokrą odzież, no a to czasami rzeczywiście przynajmniej uratuje nam zdrowie.
O tych korzeniach współczesnego survivalu jeszcze będziemy mówić. Tymczasem zapraszamy Państwa do rozmowy. Może mają Państwo na swoim koncie jakieś survivalowe doświadczenia, a może chcieliby Państwo spróbować, ale jeszcze coś Państwa powstrzymuje. Mamy nadzieję, że uda nam się Państwa zachęcić. Albo jeśli mają Państwo jakieś pytania do mojego dzisiejszego gościa, to też zachęcam. 71 151 to jest nasz numer SMS-owy. Jesteśmy także na Facebooku, facebook.com/1. Pan Rafał, survival? Podróż koleją w szczycie sezonu urlopowego. Szkoła przetrwania, albo jak kto woli survival, o tym właśnie w letnim wieczorze z jedynką rozmawiam z Gerardem Sawickim. Sięgnijmy teraz do korzeni, do tych pierwocin, umiejętności, które teraz zaliczane są do takiej wiedzy survivalowej. Kiedyś w czasach prehistorycznych nie były niczym nadzwyczajnym.
No oczywiście nasi przodkowie doskonale potrafili sobie radzić. Najlepszy dowód, że siedzimy tu i rozmawiamy sobie sympatycznie, czyli udało nam się przetrwać. Opanowali skutecznie szkołę przetrwania. Od czego to się zaczęło? No od tego, żeby jakoś poradzić sobie właśnie z tą dziką, najdzikszą, jak powiedziałem, przyrodą. I takim narzędziem, które pomogło człowiekowi w radzeniu sobie z nią, było opanowanie sztuki niecenia ognia. Na początku używano ogień, który powstał w sposób naturalny, w czasie wyładowań atmosferycznych. No a potem dość dawno temu ludzie nauczyli się ogień rozniecać, używając do tego celu na przykład dwóch kawałków drewna, pocierając je o siebie. Uzyskiwali żar, który rozdmuchiwano, kładąc to na coś, co się łatwo mogło zapalić. Na jakiś roślinny puch, na próchno, czy na skruszoną, wysuszoną chubę. Grzyb, który rośnie na drzewach, stąd zresztą nazwa tego łatwopalnego środka do rozniecania ognia, chubka. Ten ogień pozwalał oswoić najbliższe otoczenie, odstraszał dzikie zwierzęta, ale miał wiele rozmaitych zastosowań. Między innymi był bardzo sprawnym narzędziem. Dzisiaj możemy bawić się, wypalając na przykład z okrąglaków rozpołowionych miski drewniane. Należy położyć kawałki żaru na powierzchni płaskiej takiego rozpołowionego okrąglaka i rurką wykonaną na przykład z kawałka trzciny kierować żarem, tak żeby on kształtował zagłębienie w tym okrąglaku i bardzo zgrabna miska powinna po jakimś czasie się pojawić. Oczywiście od zewnątrz trzeba ją wtedy też w jakiś sposób obrobić.
Mhm. Czyli umiejętność krzesania ognia to jedno.
No i sporządzanie oczywiście broni. Pierwsze elementy uzbrojenia ludzkiego to były po prostu kije. Potem, kiedy nauczyli się nasi przodkowie wykonywać narzędzia krzemienne, osadzali na drzewcach krzemienne groty. No i to już była rzeczywiście broń bardzo skuteczna, która pozwalała przeżyć w konfrontacji z ogromnymi drapieżnikami, ale również pomagała zdobyć pożywienie, bo to oczywiście też było bardzo ważne. Wbrew pozorom w tych najdawniejszych czasach ludziom pewnie żyło się łatwiej niż nam dzisiaj. Także ta prawdziwa szkoła przetrwania, no można powiedzieć, że to jest umiejętność życia we współczesnej cywilizacji. Kiedyś nawet zostaliśmy wykpieni z Wojtkiem Borkowskim, moim przyjacielem, obecnie dyrektorem Muzeum Archeologicznego, współtwórcą wielu programów telewizyjnych na temat archeologii eksperymentalnej i szkoły przetrwania. W jednym z tych programów pokazywaliśmy łowców mamutów i powiedzieliśmy, że oni tak naprawdę żyli w raju, z którego w momencie, kiedy nastąpiła rewolucja neolityczna, kiedy pojawiło się rolnictwo, kiedy ludzie zaczęli żyć inaczej, zostaliśmy wygnani. I jeden dziennikarz napisał prześmiewczy artykuł na ten temat. Ale tak naprawdę, jeżeli się zastanowimy, że ci ludzie żyli z jednej strony oczywiście w surowym klimacie, ale z drugiej strony żyli na ogromnej lodówce, na wiecznej zmarzlinie, że wystarczyło wydrążyć otwór i tam zmagazynować zdobyte mięso. Upolowanie mamuta w grupie łowieckiej to chociaż było zajęciem dość ryzykownym, jednak raczej kończyło się powodzeniem tych łowców. Najlepszy dowód, że mamutów już nie ma, a my żyjemy. Bo nie jest prawdą to, że ci pradawni łowcy tak bardzo szanowali to otoczenie, w którym żyli. Często niestety zabijali więcej zwierząt, niż to było potrzebne. Przychodziło im to naprawdę łatwo, a dużą ilość mięsa można było w tej wiecznej zmarzlinie przechowywać. I co wtedy? Wtedy można było cały wolny czas poświęcać na rozwijanie swojego wnętrza. Naprawdę, wtedy nie żyło się trudno, a poza tym nie istniało wiele zagrożeń powodowanych przez to, że jedni ludzie gromadzili dobra, a drudzy chcieli im te dobra odebrać.
A czy jakieś z dawnych metod, sposobów radzenia sobie w środowisku współczesność sobie przyswoiła, przeszczepiła na ten nasz grunt cywilizacyjny?
Prawie wszystkie. Dlatego, że właściwie to, co zostało wymyślone w odległych czasach, w starszej epoce kamienia, właściwie tylko zostało udoskonalone później. No, weźmy choćby na przykład taką wiertarkę paleolityczną, która zachwyca prawie wszystkich, którzy uczestniczą w pokazach archeologicznych. Jest to pręt wetknięty w bezwładnościowy ciężarek i deseczka płaska przymocowana do tego pionowego pręta dwoma kawałkami rzemieni. Kiedy poruszamy tą płytką w górę, w dół, obraca się wiertarka, ostrzem jest kawałek krzemienia. Z takiej wiertarki korzystano przed setkami tysięcy lat. No a my rzeczywiście mamy wiertarki troszeczkę inne, ale zasada działania jest właściwie ta sama.
Chirurgia.
No tak. I tu warto może wspomnieć o niezwykłym człowieku, Jacques Pellegrin, francuskim chirurgu, który w którymś momencie stwierdził, że nie wystarcza mu tylko zajmowanie się swoim zawodem, ale że chce dowiedzieć się, sprawdzić, w jaki sposób ludzie w dawnych czasach wykonywali krzemienne narzędzia i osiągnął w tym niezwykłe mistrzostwo. Proszę sobie wyobrazić, że udało mu się wyłupać z krzemienia, z jednego kawałka krzemienia, trzy ogniwa łańcucha połączone ze sobą. Krzemień jest doskonałym surowcem do tworzenia takich narzędzi, dlatego że on pęka w bardzo charakterystyczny sposób. Jeżeli się na niego naciska albo uderza, odpadają przewidywalnego kształtu kawałki, odłupki. Także można naprawdę intencjonalnie ten krzemień formować. Taką bardziej doskonałą techniką jest technika wiórowa. I właśnie takich wiórów, które były odpowiednikiem współczesnych scyzoryków armii szwajcarskiej, dlatego że można je było szybciutko modelować i przekształcać w odpowiednie ostrza do różnych celów. Właśnie takich wiórów używano teraz współcześnie do otwierania powłok jamy brzusznej. Okazało się, że ostrze krzemienne jest pod pewnymi względami doskonalsze od najlepszych ostrzy stalowych wykonywanych przy pomocy kosmicznych technologii. Nie niszczy po prostu tkanek i po otworzeniu brzucha, dokonaniu operacji, ta rana duża, rozległa, goi się bardzo szybko, bo tkanki nie zostały zniszczone w takim stopniu jak przy użyciu ostrza stalowego.
facebook.com/jedynka. Nasi słuchacze piszą o survivalu. Na przykład tak, pan Rafał, gdzieś mi to teraz umknęło, ale znajdę, jest. Cywilizacja zabija w nas zdolności przetrwania, bo nowoczesne technologie tworzą wygodne rozwiązania. A zatem survival to możliwość nauczenia się różnych zdolności. Trudno zaprzeczyć.
Tak, to prawda.
Ale survival
nie... Myślę, że warto. uczyć się takich umiejętności.
Survival nie jedno ma imię, bo słyszałam na przykład o survivalu klasycznym, słyszałam o survivalu militarnym, o survivalu rekreacyjnym, o którym pewnie myśleli respondenci sądy, mówiąc swoje definicje. Ale słyszałam również, i to mnie najbardziej, przyznaję, zdumiało, o survivalu miejskim. No to mi się trochę kłóci.
Absolutnie nie. W końcu w jakim środowisku my w tej chwili żyjemy? Przede wszystkim w miastach, w osiedlach. Najwięcej wypadków, tak mówią statystyki, zdarza się w mieszkaniach. I właśnie ten survival miejski uczy, w jaki sposób bezpiecznie radzić sobie w tym naszym antropogenicznym otoczeniu. Jak na przykład postępować, żeby nie zostać, nie wiem, porażonym prądem, co robić w sytuacji zagrożenia, czyli to, czego nas uczą na kursach BHP, jest tak naprawdę survivalem miejskim.
Co jeszcze? No bo rozumiem te takie zasady zachowania się w trudnych sytuacjach, ale co jeszcze?
Nawet to, co mówią nam instrukcje obsługi rozmaitych urządzeń, również gospodarstwa domowego. Chce pan... Jak na przykład posługiwać się ostrymi narzędziami, żeby nie uciąć sobie palca.
Chce pan przez to powiedzieć, że kiedy czytam instrukcję obsługi wiertarki udarowej, to w ten sposób uczestniczę w survivalu?
Oczywiście, jeżeli tam jest napisane, co zrobić, żeby nie uczynić sobie krzywdy, korzystając z takiej wiertarki. Czym to jest innym, jak nie właśnie umiejętnością przetrwania?
Rozmawiamy z Gerardem Sawickim o survivalu, a państwo piszą na Facebooku na przykład. Mam hobby. Spanie pod gołym niebem, o ile to możliwe, na ziemi, przy ognisku. Pan Bartek tak napisał. Zwykle, kiedy o tym komuś mówię, nie wierzy albo puka się w głowę.
No tak, dla wielu ludzi jest to ogromna egzotyka. A tak naprawdę to jest jakby powrót do naszych korzeni. Bo powinniśmy się w lesie czuć jak w domu.
Gdzie można uprawiać szkołę przetrwania? Pyta inny słuchacz. Coraz częściej biwakować można tylko w wyznaczonych miejscach, że o rozniecaniu ognia nie wspomnę.
No to prawda. Pytała pani o te zasady, które obowiązują. One nie dotyczą bezpośrednio szkoły przetrwania, dlatego że tu właściwie wszystkie chwyty, jeżeli to jest prawdziwa szkoła przetrwania i walczymy o życie i zdrowie, są dozwolone. Natomiast taki trening survivalowy rzeczywiście trudno jest uprawiać w naszych warunkach, bo no, trzeba przestrzegać tych wszystkich przepisów. I nie powinno się w lesie palić ognia, w niedozwolonych miejscach oczywiście. Więc najlepiej jednak brać udział w takich zorganizowanych formach, obozach przetrwaniowych, dlatego że oni zwykle mają pozałatwiane pozwolenia albo dostęp do takich terenów, na przykład, nie wiem, dawnych poligonów, gdzie tego typu rzeczy można swobodnie robić, nie łamiąc prawa.
Skoro wspomniał pan o zorganizowanych wyprawach czy obozach survivalowych, to mamy pytanie od słuchacza. Pan Wojtek pyta, czy zwykły człowiek, taki z ulicy, może prowadzić szkołę survivalu? Czy trzeba mieć jakieś uprawnienia i jak można je zdobyć?
Ja myślę, że przede wszystkim trzeba mieć umiejętności. Natomiast uprawnienia no pewnie tylko tyle, że muszą to być pewnie jakieś uprawnienia związane z prowadzeniem działalności, nie wiem, gospodarczej. Natomiast tu najważniejsze jest to, żeby w sposób odpowiedzialny uczyć ludzi tych umiejętności, które często mogą ważyć o ich życiu.
facebook.com/1, pan Bartek, survival równa się Ray Mears. To kolejna postać, o której powinniśmy kilka słów powiedzieć.
Postać mi bardzo bliska, dlatego że tak naprawdę to moja przygoda ze szkołą przetrwania zaczęła się od tego, że dawno, dawno temu zobaczyłem w jednej z księgarni warszawskich na witrynie, w witrynie tej księgarni książkę Raya Mearsa, którą przeczytałem, pochłonąłem ją. No i wtedy zacząłem myśleć, już byłem pracownikiem telewizji, gdzie zajmowałem się programami edukacyjnymi związanymi z szeroko pojętą przyrodą, ale również archeologią eksperymentalną, że warto by było pokazać to, bo wtedy jeszcze o survivalu u nas się właściwie prawie nic nie wiedziało, nie mówiło. Pomyślałem, że dobrze by było, żeby ta książka została przetłumaczona na język polski, ale tu warto właśnie teraz powiedzieć o tym, że umiejętności przetrwania to jest naprawdę ogromna dziedzina, właściwie wiele dziedzin spiętych w jedną. I trzeba znać nomenklaturę, słowa, które są potrzebne do tego, żeby oddać sens poszczególnych działów związanych z survivalem. Wyprawianie skóry, rośliny, które można spożywać, właśnie obróbka krzemienia, obróbka kości. No po prostu ogromny materiał. Również duża bariera dla tłumaczy profesjonalnych, nie specjalizujących się w tych dziedzinach. Dlatego nie mogłem znaleźć tłumacza i wreszcie ktoś powiedział, spróbuj sam. No i spróbowałem. I już wiele lat temu ukazała się polska wersja Szkoły Przetrwania Raymonda Mirsa. Dla wielu taka przetrwaniowa Biblia.
Niektórzy z naszych słuchaczy wymieniają także w kontekście naszej rozmowy o survivalu i inne nazwisko, już zdecydowanie bardziej współczesne, Beara Gryllsa.
No, myślę, że tego rodzaju programy pomagają popularyzować właśnie szkołę przetrwania. Natomiast myślę, że nie powinniśmy się z nich uczyć, tak jak choćby z dobrych podręczników szkoły przetrwania.
A o co tak naprawdę chodzi współczesnemu człowiekowi, takiemu, który się postanawia w to zagłębić, który postanawia spróbować survivalu? Czy to chodzi tylko o odreagowanie, czy może o powrót do natury, próbę odnowienia tej łączności, jaka kiedyś między człowiekiem i przyrodą istniała?
Bardzo często.
I czy to w ogóle jest możliwe w dzisiejszych czasach?
Bardzo często tak. Ja myślę, że oczywiście jak najbardziej jest możliwe. I myślę, że to jest dobry sposób na odreagowanie stresów związanych ze współczesną cywilizacją. Ale wiele tych umiejętności i przeżyć związanych z treningiem przetrwaniowym może nam pomóc w codziennym życiu. Dlatego, że naprawdę taka konfrontacja z przyrodą, szczególnie dla nas, ludzi rozpieszczonych przez cywilizację, to jest naprawdę wspaniała szkoła charakteru. Mhm.
Czy to jest tak, że survival ma być taką przeciwwagą dla takiej postawy bezradności, jaka nam we współczesnym świecie towarzyszy?
Zdecydowanie tak. I tak jak powiedziałem, naprawdę możemy korzystać z tego, czego się nauczymy, bytując w lesie, w czasie naszego codziennego zmagania się z życiem.
Jacy się wtedy stajemy? Odporniejsi na stres? Cierpliwsi?
Myślę, że zmienia się trochę nasza optyka.
Że wyrabia się zaradność?
Na pewno również wyrabia się zaradność, ale wiele rzeczy, które przerażają nas na co dzień, wydają nam się może mniej przerażające, mniej istotne. Kiedy przeżyliśmy tyle wspaniałych chwil, udowodniliśmy sobie, że potrafimy sobie poradzić w trudnych sytuacjach. Mhm.
Czy to jest tak, że dzięki takim doświadczeniom możemy przekraczać też pewne bariery, pokonywać lęki?
Zdecydowanie tak, a poza tym na przykład możemy się nauczyć rzeczy szalenie potrzebnej w takim codziennym życiu, mianowicie przykładania się do tego, co w danym momencie robimy. Tego właśnie też uczy Szkoła Przetrwania. Jeden z przykazań zawartych w książce Raymonda Mirsa, o którym mówiliśmy, to jest właśnie od razu angażuj wszystkie swoje siły na tym, co robisz w danym momencie, bo jeżeli tego nie zrobisz, to będziesz musiał to powtarzać i stracisz ich znacznie więcej. Myślę, że to może się przydać w każdej czynności, którą wykonujemy choćby w czasie naszego codziennego, szarego życia.
Czy Finkę można zaliczyć do takiego zestawu survivalowego?
No, jeżeli mówimy o takiej prawdziwej lapońskiej fince, rzeczywiście tak. Jest to jeden z najdoskonalszych noży, jaki kiedykolwiek został przez ludzi skonstruowany. Te współczesne finki są wykonywane i ze stali nierdzewnej, i ze stali węglowej. One się różnią. Stal nierdzewna zachowuje dłużej ostrość, natomiast trudniej naostrzyć takie stępione ostrze ze stali nierdzewnej. Natomiast stal węglowa może być rozmaitej twardości, ale generalnie łatwo daje się naostrzyć. Także to jest lepsze rozwiązanie. Dobra finka z ostrzem ze stali węglowej plus zestaw do ostrzenia.
No to skoro wspomnieliśmy o jednym elemencie, to powiedzmy, co jeszcze w skład takiego zestawu powinno wchodzić? Krzesiwo.
Krzesiwo, oczywiście, czyli coś do niecenia ognia. Dobre ostrze. Czasami składana piłka bardzo się przydaje. Zresztą częściej łamiemy gałęzie, dlatego że wbrew pozorom to pochłania mniej energii niż na przykład używanie toporka czy choćby dużego noża. Oprócz takiej podręcznej finki, przydałby się, jeżeli nie chcemy nosić ze sobą ciężkiego toporka, nóż który ma no, troszkę niż taka finka, bardziej ciężkie, ostrze i można go na przykład używać, jeżeli uderzamy płazem do wbijania kołków w ziemię, do ścinania grubszych gałęzi.
A proszę powiedzieć, czy wybranie się na taką survivalową wyprawę z namiotem to już jest przesada, czy można sobie na to pozwolić?
Ależ oczywiście.
To trzeba od razu budować szałas albo szukać schronienia w jakiejś jamie.
Dobrze jest umieć zbudować szałas, natomiast lepiej jest, tym bardziej, że tak jak mówiliśmy, no gdzie można w tej chwili pozwolić sobie na ścinanie w lesie takich elementów, które pozwalają na zbudowanie choćby wiaty, bo wbrew pozorom wcale nie szałas, tylko taka jednospadowa, z jednospadowym dachem wiata jest znacznie lepszym rozwiązaniem, dlatego że obok niej rozpalamy ognisko, możemy za tym ogniskiem zbudować taki ekranik, który kieruje całe ciepło do wnętrza i w czymś takim śpi się o wiele lepiej, można się schronić przed nawet ulewnym deszczem skutecznie i nie zmoknąć i nie zmarznąć.
Skoro wspomniałam o namiocie, to jeszcze jedna wiadomość i post od naszego słuchacza facebook.com/jedynka. Pan Bartek. Komfort odcina nas od przyrody i przestajemy być naturalni. Przyroda jest okej, póki nam nie przeszkadza. Widziałem ostatnio w jednym ze sklepów sportowych kempingowe prześcieradło, jedwabne. I to, jak sądzę, pana Bartka zbulwersowało.
A tak naprawdę nie powinno i nie należy się z tego śmiać, dlatego że wydaje nam się, że bawełna jest takim bardziej na miejscu materiałem w przypadku strojów przetrwaniowych, ale bawełna, kiedy zamoknie, o czym przed chwilą mówiliśmy, bardzo długo schnie, natomiast jedwab schnie błyskawicznie. No i pamiętajmy, że to jest bardzo naturalne i bardzo dawne, tworzyło dawny materiał.
Panie Gerardzie, jest pan nie tylko znawcą survivalu, popularyzatorem tej dziedziny, ale jak sądzę także praktykiem.
No tak, ale gdybym miał opowiadać o swoich przeżyciach, to raczej koncentrowałbym się na tych, które skierowały mnie na ten trop, który doprowadził mnie do tego, żeby się zająć archeologią eksperymentalną i tą szlachetną szkołą przetrwania, czyli do moich wypraw z tatą na spływy kajakowe. Jednym z moich mistrzów, jeśli mogę tak powiedzieć, jest kolega mojego taty, doktor Antoni Degórski, fizyk z Politechniki, bo właśnie z takiego grona byli rekrutowani członkowie tych naszych spółów, czyli kolegów taty z pracy z Politechniki Warszawskiej. I Antek potrafił rewelacyjnie, naprawdę, jak chyba nikt z nawet z tych takich, którzy praktykują szkołę przetrwania, palić ogniska. Znaleźliśmy się kiedyś w fatalnej pogodzie nad jeziorem Witoczno na Mazurach i na podmokłym półwyspie rozbiliśmy biwak. Bardzo chcieliśmy osuszyć mokrą odzież, natomiast wydawało się, że jest to absolutnie niemożliwe, dlatego że jedynym źródłem opału była zbutwiała kupa chrustu. Z której wyłaziło rozmaite robactwo. No i proszę sobie wyobrazić, że Antkowi udało się rozpalić ognisko i do dziś nie wiem, jak on to zrobił, bo to można było po prostu wyrzymać.
Nasz letni wieczór z jedynką ma taki podtytuł Moje fascynacje. Na koniec, mało już czasu nam zostało, ale mam nadzieję, że damy radę. Chciałabym, żebyśmy powiedzieli słowo o czymś, co pana zajmuje nie mniej niż survival, a co się chyba w jakiś sposób z nim wiąże. Myślę o obserwowaniu ptaków.
No rzeczywiście, dlatego że ci nasi odlegli przodkowie czujnie obserwowali przyrodę. Z wielu względów było im to potrzebne do tego, żeby przetrwać. Mówiłem o roślinach, które można jeść. Wiemy, że wiele roślin jest roślinami trującymi. Właśnie obserwowanie zwierząt pozwoliło uniknąć nieszczęśliwych gastronomicznych wypadków naszym przodkom. Rzeczywiście tak jest. Pytała pani poza anteną o to, czy zbieram grzyby w czasie takich wypraw. Survivalów to interesowało jednego ze słuchaczy. Ja jestem marnym grzybiarzem, chociaż oczywiście te najważniejsze gatunki znam. Natomiast mój tata jest grzybiarzem wspaniałym, ale kiedy jeździliśmy wspólnie na grzyby, to on zbierał je, natomiast ja patrzyłem na ptaki. Bo rzeczywiście od bardzo, bardzo dawna tymi ptakami się interesuję. No, od jakiego czasu mam przyjemność być prezesem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i te ptaki i miejsca, w których one żyją, chronię.
Czy skupia się pan na obserwowaniu jakichś rzadkich gatunków?
Ja uważam, że oczywiście, że jest bardzo fascynujące obserwowanie tych gatunków, które pojawiają się w naszych stronach rzadko, natomiast wszystkie ptaki powinny nas interesować. Ich obserwowanie powinno nam sprawiać przyjemność. Nie ma tych ważniejszych i tych mniej ważnych.
Proszę Państwa, bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że udało nam się Państwa przekonać i zachęcić do tego, żeby otworzyć się na to, co w naturze, żeby otworzyć oczy, uszy i serca na to bijące serce przyrody. O survivalu opowiadał mój i Państwa dzisiejszy gość, pan Gerard Sawicki. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.